Witam. Dziś będzie odcinek, przed którym czułam duży cringe, w sensie przed nagraniem go. Ale kochani, zgodnie z zasadą I am cringe and I am free, zrobię go. I mam też marzenie, żeby zrobić odcinek moje ulubione drzewa. I usłyszałam, że to będzie, że to nawet przekracza granice beki i że to po prostu będzie nudne. Ale mam ochotę udowodnić, że byłabym w stanie w ciekawy sposób mówić o drzewach przez 30 minut i ten odcinek miałby taką samą słuchalność jak pozostałe. Więc szykuję się do niego, chyba przyjdzie na niego pora, gdyż mam całkiem sporo ulubionych drzew. Ale najpierw posłuchacie o tatuażach. Bo kiedy robiłam swój przedostatni tatuaż, a było to u Moniki Malewskiej, wybitnej tatuatorki, która pracuje tu w Reykjaviku, ale nie tylko, bo lata po świecie też, ustaliłyśmy wspólnie, że tatuaże są trochę jak kredens na wspomnienia, że z każdym z nich wiąże się jakaś historia albo jakiś moment w życiu. I nie będę dzisiaj opowiadać o wszystkich, bo bym się nie zmieściła w te pół godziny, ani nawet w godzinę pewnie, ale opowiem o kilku najciekawszych albo najładniejszych, jakie mam. Ale zanim to zrobię, to chciałabym przedstawić partnera tego odcinka, a jest nim aplikacja BookBeat, z którą mam przyjemność współpracować od wielu miesięcy, a nawet chyba lat. I jest to apka do słuchania audiobooków i czytania e-booków, gdzie tylko chcecie i jakich chcecie i też offline, jak na przykład lecicie samolotem. Więc pod koniec tego odcinka dam wam kod na darmowy miesiąc dla nowych użytkowników, więc słuchajcie sobie uważnie. Ja ostatnio sobie w samolocie czytałam, a w zasadzie słuchałam książki, które nie ukrywam, przyciągnęła mnie tytułem, bo się nazywa Jej wysokość gęś, opowieści o ptakach. A jak wiecie, ja bardzo lubię gęsi, także te dzikie, które zamieszkują Reykjavik i jest już ich po zimie całkiem sporo. I jest to książka przemiła. To jest absolutnie ciepła, pełna ciekawostek i trochę jak Marcin z lasu. No. Jak to na przykład ciekawe było dla mnie, że kormorany mają absolutnie przepiękne mozaikowe oczy z bliska. Albo to, że na przykład ulubionym ptakiem Brytyjczyków jest rudzik i oni co jakiś czas nawet wybierają ulubionego narodowego ptaka. Na Islandii jest to oczywiście maskonur, którego mam w planach zobaczyć w tym roku pierwszy raz, bo jakoś zawsze mi w ogóle się nie udawało dotrzeć na te fiordy wschodnie i tam na niego polować z lornetką. Ale moim ulubionym islandzkim ptakiem jest siewka złota, czyli zwiastun wiosny, albo bekas, który nazywany jest czasami bekas krzyk, ale podobno można mówić tylko bekas, który wydaje te dziwne dźwięki, jak taka plastikowa linijka. Bardzo lubię ptaki, ale bardzo też mi się podobało, w jaki sposób ta książka jest po prostu stworzona, bo był to miły odpoczynek od tych wszystkich przygnębiających reportaży, których ostatnio sporo pochłaniałam. Więc absolutnie wam polecam tę lekturę, czy też słuchowisko, jeżeli wolicie słuchać, a na końcu tego odcinka dostaniecie ten kod na darmowy miesiąc. No. I możecie zacząć na przykład od książki o ptakach. Ale pozostając w temacie ptasim, jednym z moich pierwszych tatuaży był właśnie ptak. I zrobiłam go u Kamila Czapigi w Katowicach. I jest wykonany metodą dotworku, który jest chyba moją ulubioną w ogóle techniką tatuatorską i chyba najbardziej to widać na moich rękach. I ten tatuaż przedstawia ptaka, do którego nogi przywiązane jest sznurkiem jajo. I to był dla mnie bardzo metaforyczny obrazek i zrobiłam go sobie w momencie, w którym czułam się w życiu bardzo ograniczona. Byłam wtedy na studiach w Łodzi, na kierunku, którego nie lubiłam. Byłam w nim fatalna, w mieście, które mnie dołowało, w nieudanych relacjach, z przekonaniami, że nie mogę żyć tak, jak czuję, żebym chciała. I te wszystkie rzeczy, ale też ograniczenia, z którymi żyłam, które po prostu wynikały z wychowania. I nie tylko wychowania w latach 90., ale też po prostu w Polsce. Że trzeba żyć według określonego schematu, że nie mogę nikogo zawieść, że muszę jakoś zasłużyć na miłość rodziców, że co by powiedział mój dziadek, gdyby się na przykład dowiedział, że mam dziewczynę, która mi się wtedy podobała. Więc żyłam po prostu wepchnięta w jakieś ramy z jakimiś absolutnie ograniczającymi mnie przekonaniami i z lękiem, że nie mogę po prostu niektórych rzeczy zostawić za sobą. Że są i były dla mnie wtedy jak kula u nogi. I jeszcze wtedy, a było to prawie 10 lat temu, nie wiedziałam, że w końcu te kule z siebie zrzucę. I że będę mogła po terapii, podczas po prostu dorastania, dojrzewania, te ograniczenia w końcu odwiązać i zostawić za sobą. Ale ile to kurwa trwało? Do 2023 roku. I ten ptak jest w ogóle absolutnie przepiękny. Uwielbiam, jak się układa na ręce. Kocham jego takie czujne oczko. Bardzo lubię to jajko przywiązane do niego, do jego nogi sznurkiem. Takie z kropeczkami i cieniami. Jest absolutnie przepiękny i darzę go ogromnym sentymentem. I może już nie zerkam na niego aż tak często, żeby mi przypominał o tych wszystkich rzeczach, które były mi uwiązane u nogi i udało mi się od nich uwolnić. Ale jak patrzę na niego, to czuję taką miłą satysfakcję, że jak się robi tatuaże, to one zostają już z nami na długo. Myślę, że to jest wspaniałe, bo i to właśnie jest wspaniałe w tatuażach. Ale jak to się w ogóle stało, że zrobiłam sobie pierwszy tatuaż? No więc słuchajcie, ja czekałam na ten dzień jak na Boże Narodzenie, czyli na dzień moich 18 urodzin. Mój tata miał takie powiedzenia, że oczywiście jak chciałam tatuaż i coś o nim mówiłam, tak, że tam sobie chcę zrobić jakiś tatuaż, to miał takie typowe podejście, że tam a na dupie sobie zrób. Co jest oczywiście głównym komunikatem, jaki słyszy od niewytatuowanych rodziców, jak się chce mieć swój pierwszy tatuaż. I pierwsze tatuaże są zazwyczaj okropne. I mój też nie jest najlepszy. W sensie sam pomysł był jakiś kompletnie, no właśnie, z dupy, bo nie wiedzieć czemu. Wybrałam sobie meksykańską śmierć. Ja nie wiem, co to był za pomysł. Kompletnie tego nie pamiętam. I to jest chyba jedyny tatuaż, którego genezy nie pamiętam. Więc tak czy siak, jak sobie go upatrzyłam, no to moja siostra mi powiedziała, że jej koleżanka się uczy robić tatuaże i że zrobi mi go mega tanio. No to ja się nie wahałam, słuchajcie, ani chwili. Zapłaciłam za niego 12 lat temu jakieś 80 zeta i był robiony w domu. Znaczy wszystko było sterylnie, nie? I tak dalej, ale robiła te tatuaże u siebie na chacie. I poszłam tam z moim pierwszym chłopakiem, który chciał sobie wytatuować ten sam wzór. Dokładnie taki sam. No i nie jesteśmy razem od 10 lat i nadal od 12, albo więcej nawet niż 10 lat, no i nadal od 12 mamy te same tatuaże. I tu się pojawia właśnie ważny aspekt. Czy robienie sobie takich samych tatuaży z partnerami jest durne, czy nie jest? I to zależy. Ja na przykład nie widzę w tym problemu i tatuaże są dla mnie uhonorowaniem jakiegoś okresu w życiu albo czegoś, co mi w danym momencie życia było potrzebne albo miało mi o czymś przypominać czy przed czymś przestrzegać. Ale teraz, kochani, to się zmieniło i tatuuję sobie nawet jakieś bzdury bez kontekstu, bo po prostu uważam je za śmieszne albo ładne. Więc w każdym razie wtedy, jak tatuowaliśmy sobie tę czaszkę, to ja byłam druga w kolejce i ta jego wyszła o wiele ładniejsza, w sensie prosta. A moja jest krzywa jak chuj, tam wszystko na siebie nachodzi. Nie ma żadnego poziomu, wiecie, kąty są różne i tak dalej, bo chyba tatuatorce się zmęczyła ręka, ale nawet lubię ten tatuaż. Ja go trzymam, żeby go pokazać Helenie, jeżeli będzie chciała sobie zrobić tatuaż, co się może wydarzyć, jak nie pójdzie do profesjonalisty. No i jak podkreślam, no to jest super wspomnienie. No, ten tatuaż jest mimo swojego wykonania nadal na mojej skórze, tak? Miałam 18 lat, wydałam te 80 zł z urodzin. To jest super wspomnienie i nie żałuję, że poszłam na ten tatuaż, bo to było dla mnie naprawdę duże przeżycie. U tej samej dziewczyny wytatuowałam sobie później na żebrach papierowy samolot, zupełnie nie zrażona tym, że tatuaże geometryczne mogą być jeszcze trudniejsze niż ta czaszka. No i ten samolot jest jakimś takim wzorem tatuatorskim, mam wrażenie, że takim evergreenem, nie? Że znam jakieś 5 osób, które też takie mają. I każdy z jakiegoś durnego powodu. I ja sobie go wytatuowałam, uwaga, bo to było w moim okresie, w którym bardzo lubiłam biegać i wiecie, jacy są biegacze, nie? Że albo biegasz tak na 100% i już jesteś takim kompletnym odklejeńcem biegowym i bieganie to jest całe twoje życie i w ogóle bla, bla, bla. Albo jesteś po prostu lamusem i nie biegasz w ogóle. Więc ja jak weszłam w bieganie, to jestem bardzo taka zero-jedynkowa, więc biegałam jak... No jak oszołom. I czułam się wtedy jakaś taka lekka, wiecie, niesiona tymi swoimi nogami biegacza, gdzie tylko chciałam. Taką wolność wtedy czułam, że faktycznie jak biegłam, to nie czułam, nie miałam żadnych myśli w głowie, byłam totalnie wyłączona. Po prostu leciała sobie muzyczka, ja biegłam przed siebie i jakimś cudem znajdowałam się w miejscach, w których nigdy nie planowałam być. I nagle się orientowałam, że jestem w ogóle, wiecie, na Polesiu w Łodzi, a jeszcze przed chwilą byłam na Bałtach. Więc... bardzo mi się podobało to bieganie, no. A może po prostu miałam 19 lat i chciałam mieć, kurwa, drugi tatuaż? No, to bardzo naciągana teraz mi się wydaje ta symbolika. Ale uważam, że jest uroczy i bardzo go lubię. Rzadko go widzę, co prawda, bo jest na żebrach. I tu przychodzę z mega moją zagwozdką. Czemu ludzie sobie tatuują plecy? Kosztuje to masę siana, boli i w dodatku nawet się tego nie widzi. Nie ogląda się tego. Ja błagam, wyjaśnijcie mi to, bo to mnie nurtuje od lat. I ja nawet jak sobie tatuuję ręce, to ja tatuuję tylko z przodu, bo ja chcę oglądać te wzory. I bardzo mnie irytuje to, że już się nie da ich przesuwać swobodnie po ciele nigdy i robić miejsca na nowe, bo nowe tatuaże muszę sobie już robić z tyłu rąk. I w ogóle mi się nie podoba to, bo uważam, że są najfajniejsze teraz, im jestem starsza. Ale do nich dojdziemy. Kolejny tatuaż, o którym wam opowiem, to jest też świetna historia, bo to był chyba czwarty. To jest tatuaż z kibla. Po prostu znajomy wysłał mi swoje zdjęcie jakieś tam z grafiką, którą sobie narysował w łazience w pubie i mi się tak spodobał ten wzór, że ja uznałam, że ja sobie go wytatuuję. zrobił mi ten tatuaż Szeszu w Olsztynie i ten tatuaż wygląda jak taka postać z mema, co przytula drugą. To jest jeszcze stara memowa galaktyka, jeszcze z czasów, jak były, nie wiem, demotywatory i fake. Ale ten tatuaż serio tak wygląda i zajebiście mnie to śmieszy, bo zdałam sobie z tego sprawę dopiero jak moja siostra mi o tym powiedziała i wysłała mi tego mema. No bo to ponownie jest strasznie krzywy, strasznie głęboko wbity w bardzo widocznym miejscu. I ja chciałam, żeby on był idealnym odwzorowaniem tego obrazka z kibla. Ja nie chciałam, żeby on był, wiecie, uładniony, żeby go na przykład wyprostować, żeby lepiej były palce narysowane. On mi się podobał właśnie taki nieidealny. I on przedstawia dwie przytulające się osoby, ale narysowane jakby nie odrywając długopisu od papieru. Tak jakby jedną linią. I ich twarze na siebie nachodzą, tworząc jedną twarz. I piękne to jest, naprawdę. Ja zrobiłam ten tatuaż 9 lat temu chyba i bardzo mi się podoba do dziś. Mimo, że zajmuje pół ręki i mogłam go zrobić na przykład mniejszego. I ten sam tatuator, czyli Szeszu, zrobił mi też ważny dla mnie tatuaż na lewej ręce, który miał tylko jeden cel w zasadzie. Zakryć blizny po samookaleczeniach. I był dla mnie mega istotny, bo no nie chciałam, żeby te blizny mnie definiowały dalej i chciałam naprawdę skończyć wysłuchiwać komentarzy na ich temat i mało delikatnych pytań, które nie wiem, czemu ludziom w ogóle przychodzą do głowy. I ten tatuaż też jest wykonany metodą tatuarku, tak jak zresztą z reszta moich tatuaży jest też czarny i przedstawia góry. I to też można metaforycznie się, wiecie, tak było zająć tym tematem. Tak jak ptak, bo wychodzenie z absolutnej dupy, depresji, porównałabym teraz do wysiłku tak ogromnego, jak wspinanie się gdzieś wysoko. Czy wtedy miałam to w głowie i to była jakaś metaforyka dla mnie? No nie, to kompletnie nie. Ale to wychodzenie z ogromnego dołu, wymagające jakiejś ogromnej dyscypliny i samozaparcia i odwagi. I też długo się zastanawiałam, jaki symbol chciałam tam umieścić. No i okazało się, że po prostu te góry chyba idealnie maskują ciemny okres mojego dojrzewania i chociaż nadal prześwitują spod nich te cienkie blizny, to wiem, że w tym temacie już osiągnęłam jakiś tam, wiecie, szczyt wyjścia z tego i wylazłam z tego parteru, w którym byłam. Więc możemy tak to, takie wytłumaczenie podciągać pod to, poza tym, że po prostu te góry doskonale pokrywały ten kształt, który tam miałam. Więc zrobiłam to niestety sama, w sensie wyjście z tego, z tej dupy, bez pomocy psychologicznej i uważam, że... Znaczy teraz wiem, że to było bardzo, bardzo krzywdzące. Ale teraz przejdźmy do bardziej optymistycznych tatuaży. Jest to kolejny od Kamila Czapigi z Katowic i to jest kameleon. Ale nie kameleon zwierzę, tylko to jest kameleon kościec. Po prostu szkielet kameleona. A dlaczego? Jest to bardzo proste i też bardzo symboliczne. Bo kiedyś sobie pomyślałam, że to jest jedyna rzecz w kameleonie, która jest niezmienna. I on się może zlewać z otoczeniem, tak jak ja całe życie. Może się dopasowywać, tak jak ja całe życie. Ale jest jedna niezmienna rzecz, którego tym kameleonem czyni. I jest to szkielet. Czyli podstawa, na której wszystko inne się znajduje. Jakiś fundament. I tym fundamentem są wszystkie wartości, jakie w sobie noszę. I oczywiście, jak każdy człowiek, jestem durna czasem. Popełniam błędy. I małe, i też absolutnie karygodne, i ogromne. Ale są we mnie rzeczy od lat niezmienne. Takie wartości, za które siebie lubię i które uważam w sobie za dobre i wyjątkowe, które lubią we mnie moi przyjaciele, które pozwalają mi patrzeć na świat w konkretny sposób i ta moja ciekawość świata i ludzi, jakieś podważanie wielu kwestii, jest jakaś, też jakaś taka rezyliencja w ogóle, odporność mimo trudności i przywiązanie na przykład do ludzi, nie takie niezdrowe, ale takie trwałe po prostu. Kreatywność w sobie lubię, empatia, to są rzeczy we mnie niezmienne i mimo, że zmieniam się wraz z wiekiem. Niektóre rzeczy z siebie wyrzucam, jak na przykład nieumiejętność trudnych rozmów z lęku przed odrzuceniem, co ostatnio w sobie naprawiłam i wymagało to zajebistej pracy. I wychodzenia z tego na przykład, co znałam od lat, nie? I to są rzeczy niezmienne, które są we mnie dobre i które wiem, że zawsze ze mną zostaną. I ten kameleon jest bardzo duży. On mi siedzi na prawym ramieniu. Jest, o kurwa, jest, no, no jest bardzo duży, jest całe moje ramię. Jest bardzo udany, że każde żeberko osobno, faktura tych kości. O Jezus, uwielbiam go. Piękny jest, uwielbiam na niego patrzeć. Zrobiłam go już mieszkając w Warszawie na Chełmskiej, bo pamiętam moment, jak oglądam go w lustrze w łazience tamtego wynajmowanego mieszkania i bardzo dużo za niego zapłaciłam. Pamiętam, w sensie, o Jezus, pamiętam, że ten miesiąc był jakoś finansowo dla mnie szczuplutki. Więc no, mam nadzieję w ogóle, że wiecie to, że było warto, bo tatuaże, jak drogie by nie były, jeśli chcemy, no to one zostają z nami na całe życie. No chyba, że nazywamy się Marta Niemira, bo jej tatuaże się w ogóle nie trzymają skóry i barwnik się jej rozlewa i on po prostu znika. On znika ze skóry, on traci kontury i niezależnie od tatuatora, niezależnie od miejsca na ciele, niezależnie od tuszu, po prostu jej ciało nie akceptuje tatuaży i bardzo się z niej śmiejemy, bo i jelonek Bambi, którego ma na ręce, i kwiat, który miał być chyba bratkiem na stopie, który się rozlał i wygląda jak siniak. No po prostu nie każdy może chyba, nie każdego ciało przyjmuje tatuaże i jest to dość zaskakujące. No i dobra. Przechodzimy do tatuaży, które wynikają z moich sympatii. Kochani, mam tatuaż, który honoruje pierwszego psa w moim życiu, który zawładnął moim sercem. Absolutnie pojebana suczka, pies Ela. Ikona. Drąca japę na rowerzystów, łysych mężczyzn, wszystkich innych mężczyzn też. Autobusy, hulajnogi, dzwonek domofonu. I kiedy jest długo sama w nieznanym miejscu. Więc Ela to jest pies, który mnie od razu polubił. I który mi się pakował na kolana z ufnością, mimo swojej trudnej przeszłości. Który się dawał przytulać, prowadzić na smyczy, podczas gdy ja nie miałam nigdy psa, tak? I nie mogłam mieć, bo rodzice się nie zgadzali. A zawsze marzyłam o psie i zawsze sobie wyobrażałam, że wchodzę do domu i on się tak cieszy na mój widok i merda ogonem, że mogę go uczyć sztuczek i spać z nim i się nie czuć tak samotnie. I Ela dawała mi to wszystko, bez obowiązku chodzenia na spacer rano i do weterynarza, dając mi jednocześnie rozrywkę, bo ulubionym zajęciem Elki jest buszowanie w krzakach i tropienie ptaków, których nigdy nie jest w stanie upolować, więc bez strachu. No, ona jest tak niewiarygodnie nieudolna w tym, że skrada się i tak się skrada, a później jak już ptak odlatuje, to ona dopiero wtedy wpada w pęd i stara się go dogonić, jak on już jest w powietrzu. Wspaniałe jest też to, że Ela jak mnie widzi, to ona mnie rozpoznaje i ja tylko kucam, a Elka biegnie do mnie z 1 kilometra po prostu, żeby mi się rzucić i się przywitać. Jest to absolutnie wspaniałe. Każdemu życzę, żeby odnajdował w oczach psa taką miłość. I wyjazdy z Elką na wakacje też są wspaniałe, bo ona grasuje gdzie tylko może, w jakichś trawach w ogóle, wiecie, robi podkopy w ziemi, a później jako, że już nie jest szczeniakiem, to się uwala zmęczona i jest wiernym towarzyszem w odpoczynku. I co roku Niemira urządza Eli adopciny, czyli świętuje dzień, kiedy dołączyła do jej rodziny i została adoptowana, co jest arcywspaniałe, bo ja jestem zwolenniczką celebrowania wszystkich okazji, jakich się da, łącznie z Dniem Strażaka i tam festiwalem pizzy, więc jest to genialne i każdy musi wtedy powiedzieć, każdy zaproszony gość, co najbardziej lubi w Eli. Najmilsze wspomnienie związane z Elą, ulubione zdjęcie Eli pokazać i tak dalej. I Niemir każdego stawia pod ścianą i zmusza do tych wyznań. Więc Elka dostaje wtedy prezenty, siedzi dumna, zjada mięsny tort z wątróbki, jakieś tam z jakiejś ryby i ma naprawdę świetny dzień. Więc mój tatuaż psa Eli jest na lewej ręce. Wykonała go Deborah Sass w Reykjaviku, jak była na gestspocie. I kolejny tatuaż tuż obok psa Eli również wykonała Deborah i jest to uhonorowanie mojej miłości do... Mojej miłości do starożytnego Egiptu. Jest to grafika z małej książeczki, z miłosnymi wierszami i cytatami, która wpadła w moje ręce chyba na Wigilii mojego szwagra. Nie wiem, kojarzycie te takie mikroskopijne książeczki? Takie, o Jezu, na połowę dłoni. I one właśnie zazwyczaj były z poezją. Chyba, żeby się po prostu mieściły w kieszonce. I tam na jednej ze stron, na tej Wigilii, jak sobie wertowałam tę książeczkę, zobaczyłam przepiękny obrazek. 2 egipskich muzyczek. Jedna gra na harfie łukowej, a druga na instrumencie super ciekawym, który się nazywa szałamaja. I to był taki rodzaj piszczałki w starożytnym Egipcie. I do dzisiaj nie wiadomo, jak w ogóle się grało na tej szałamaji, więc być może grali na niej różne warianty albo jakiejś jednej melodii, albo raz dmuchali w ten jeden flecik, a raz drugi. Nie wiemy tego. Ale ta grafika była taka śliczna i tak mi się spodobała, że wiedziałam, że muszę mieć coś egipskiego na skórze w związku z moją fascynacją z dzieciństwa. No i mam. I ten tatuaż jest cieniutki, jest delikatny, linearny. No jest to piękna pamiątka i zwieńczenie mojej dziecięcej obsesji. I to jest ponownie tatuaż, który ludzie inaczej interpretują niż powinni, gdyż ta szałamaja... Nie, sorry, to ta harfa. Ta harfa, żeby nie robić takich cieniutkich, jak w więzieniu krat, tych strun, to Deborah zrobiła po prostu takie cieniutkie kropeczki, takie malutkie, po prostu wiecie, taki kropeczka przy kropeczce zamiast tych strun. I ktoś mi powiedział, że to wygląda jakby ta laska brała prysznic. I zgadzam się z tym. Więc od tego momentu widzę tylko, że ona nie gra na harfie, tylko bierze prysznic. No dobra, kolejny tatuaż, który jest związany z jakąś moją, może nie obsesją, ale wielką sympatią i sentymentem. To jest tatuaż takiego aniołko króliczka z okładki mojej ulubionej płyty, mojego ulubionego zespołu, czyli Miu. I przebieram nogami, bo 8 kwietnia jest koncert w Kopenhadze i to jest, słuchajcie, koncert z orkiestrą symfoniczną, kumacie to? Jezu, bo ja nie dociera to do mnie, więc mój tatuaż to jest jeden z tych symboli, które tatuują sobie fani tego zespołu. To jest symbol z okładki płyty And the Glass-Handed Kites z 2005 roku. Kocham tę płytę. O kurwa, kocham tę płytę. Jak byłam ostatnio w Radiowej Trójce, w audycji półperfekcyjnej płyty, to się wahałam pomiędzy Slow Dive a właśnie tym albumem. Moje zamiłowanie, nie wierzę, że używam tego słowa, moje zamiłowanie do zespołu Mew zaczęło się, jak miałam 11 lat, a teraz mam 30, więc trwa to już, uwaga, bo zaraz zemdleję, 19 lat. Kumacie to? Ja mam wrażenie, że ja mam 24 lata, a już od 19 lat słucham tego samego zespołu i podoba mi się tak samo. O Jezus, wszystko. Od tekstów, które są tak dziwne i pokręcone, ale jednocześnie zajebiście wzruszające. Przez głos wokalisty, który Natalia kategoryzuje jako typ wokalu jajościsk, podczas gdy sama preferuje nazywany przez nią świński wokal, czyli growling, od którego słuchania mnie po prostu boli gardło, jakbym sama miała zdarte. Ale Mew to jest zespół, który ma też bardzo posrane tempo piosenek, które się wiele razy zmienia podczas jednego utworu. Ten jeden utwór potrafi brzmieć jak cztery różne utwory. Ma masę instrumentów, całe tło w ogóle każdej płyty, stylistykę teledysków uwielbiam, warstwę taką symboliczną, no przysięgam, no kocham, no, ale ja jestem hard userem tych płyt. Wiem, które piosenki z których płyt są swoją kontynuacją, znam każdy smaczek, każdy ukryty easter egg, jakieś historie stojące za piosenkami, kto jest bohaterem niektórych z nich. No mogłabym prowadzić rozmowę tak długo i bym was nudziła. W każdym razie ten tatuaż zdobi, mój tata by prychnął, bo jak większość tatów uważa, że tatuaże są albo więzienne, albo plemienne. No więc w każdym razie ten symbol, tak jak liczba 156, zdobi ciało bardzo wielu fanów tego zespołu. I to jest jakieś takie fajne. Ja nie wiem, ja to lubię. I nawet mnie to trochę wzrusza. I bardzo mnie w ogóle wzrusza idea koncertów. Już wam to mówiłam, że zbiór ludzi, którzy tak samo, z taką samą ekscytacją idą w jedno miejsce. Z całego świata, podkreślam. Bo ja przecież lecę z Islandii i widziałam na grupce, że ktoś leci ze Stanów i jego znajomy nie może z nim lecieć, więc on odda chętnie bilet w ramach tego, żeby ktoś mu towarzyszył na koncercie. No i ci ludzie się wybierają w to samo miejsce, żeby słuchać tego samego, co słuchają w domu, na słuchawkach, ale na żywo. I móc patrzeć na tego człowieka, który to coś gra i on się z nimi spotyka w tym samym miejscu. To jest... Ja wiem, no, ja jestem teraz w jakimś okresie niedowiary w ogóle, że świat istnieje, więc to mnie też mega zdumiewa. Na koncertach Natalii na przykład, jak na nie chodzę, jak jeszcze się widzi w ogóle to, co jest za kulisami, w sensie ile pracy, ile osób przy tym pracuje, że każdy koncert jest inny i też jak artysta, co robi, zanim wejdzie na scenę. I ja totalnie kumam ludzi wtedy, którzy jeżdżą za zespołem w całe trasy na przykład po Europie. Nie wiem, skąd mają na to forsę, nie? Ale to jest inna kwestia. No dobra, a teraz tatuaże od Bianki Szlachty, bo zdarzyło się coś niewiarygodnego, a mianowicie napisała do mnie godzinę temu w sprawie tatuażu, który mi zrobiła. I jest to jej interpretacja grafiki Edwarda Okunia, polskiego artysty, pod tytułem Matka Muchomor i jej dzieci. I to jest kobieta w kapeluszu muchomora, siedząca w lesie na ziemi, a dookoła niej siedzą dzieci w czapkach muchomorowych. I zobaczyłam tę grafikę na facebookowym fanpage'u Polish Masters of Art. Bardzo wam polecam, czy na fejsie, czy na Instagramie, bo można w łatwy sposób poznawać polską sztukę. I tak mi się spodobała ta grafika, że od razu jak ją zobaczyłam, to zeskrinowałam ją i napisałam do Bianki: Biana, ja chcę twoje koty w wersji muchomorzastej. I od pomysłu do realizacji minął chyba tylko miesiąc. I ten tatuaż wyszedł wybitnie. To biankowe koty w formie tych postaci z grzybami na głowie. Jest to coś wspaniałego. I w ogóle realizacja Bianki, mam już trzy na sobie. Mam też z tyłu lewej ręki okładkę płyty Björk Homogenic. Absolutnie wybitna jest ta płyta. Przysięgam, słuchałam już jej w podstawówce i też robiła na mnie wtedy ogromne wrażenie. Już od samej nie tylko muzycznej strony, ale też właśnie symboliki. Kurwa, no co ja mam opowiedzieć? No musiałam mieć tę okładkę na skórze. W kociej wersji, z pierwszymi wersami tej piosenki, czyli Bachelorette, czyli I'm a fountain of blood in a shape of a girl. Przepiękna jest ta piosenka. Uważam, że to jest obok All is full of love najlepsza jej piosenka. I też ta reprodukcja, a raczej reinterpretacja, ten tatuażowy remix wyszedł fantastycznie. No i teraz chciałabym biankową wersję Jigsaw z filmu Piła, bo bardzo lubiłam tę serię horrorów i uważam, że zajebiście będzie wyglądał w tej masce ten kot na trzykołowym rowerku. Ale chyba wprowadzę pierwszy raz w życiu kolor do tatuażu i te kręciołki na jego policzkach zrobię czerwone. Ale co mi miłego napisała dzisiaj Biana o moim tatuażu tych siedzących w kręgu muchomorowych dzieci dookoła matki muchomor? Uwaga, czytam wam. Czekaj, Asia, bo muszę ci coś powiedzieć. Zaszła we mnie taka wiedza. zeszła właśnie na mnie wiedza. Rozmyślałam sobie o różnych rzeczach i nagle uderzyła mnie myśl, że ty jesteś takim ekwiwalentem takiego opowiadacza historii przy ognisku w plemieniach albo w historii pierwszych ludzi. To jest osoba bardzo wysoko postawiona społecznie w plemieniu. Siedzi baba i opowiada historię przy ognisku dla ludzi. Może to być nawet wiedźma, czyli ty jesteś tą wiedźmą i posiadasz jakąś nieprzeciętną mądrość i dar opowiadania historii. Mówił ci to ktoś już teraz, że ty kiedyś, że jesteś tym człowiekiem, co opowiada ludziom historię przy ogniu i później leci fajka pokoju? This is so primal. I słuchajcie, bardzo mnie bawi to przemyślenie Bianki, zwłaszcza, że wkleiła mi zdjęcie mojego tatuażu tuż pod tym wyznaniem, gdzie ta baba mu humor faktycznie może kłosi jakieś morały, ale cieszę się, że mogę wam opowiadać o bagnach i o tym, jak działają pioruny kuliste albo kto wymyślił domofon. Bardzo mnie cieszy, że dzielimy ze sobą wszyscy tak wąskie zainteresowania. Może nie siedzimy przy ognisku, ale a może ktoś teraz słucha tego nad ogniskiem. I don't know. Poza tatuażem od Bianki mam też piękny tatuaż od Sławka Pawlika, robiony w Reykjaviku. Całkiem w zasadzie niedawno. I jest to tatuaż na zgięciu ręki. Nie polecam tego miejsca, bo boli i przy gojeniu się rusza i swędzi. Ale polecam motyw tego tatuażu, który niestety poza śmieszkowaniem, ja mam też drugą stronę mojego ja. No i jest to bardzo depresyjna strona, którą ujarzmiam od późnej podstawówki. I nie bywam zawsze tak wesołą osobą, jak wtedy, kiedy z radością w głosie nagrywam podcasty. Mam też bardzo trudną część siebie, która dużo częściej niż o bagnach i jak działają hydranty, fantazjuje na przykład o apokalipsie. I nie chodzi o, wiecie, teorie spiskowe, tylko w ogóle o motywie końca świata, jaki znamy, taki, wiecie, z komiksów czy z filmów katastroficznych. Nie tego mi to rozbudza wyobraźnię, bo wtedy te filmy, książki i komiksy by nie powstawały, więc inni też muszą mieć jakąś miłą obsesję na tym. I to jest dla mnie też tatuaż przedstawiający niepokój, ale jednocześnie taką nadzieję na koniec tego niepokoju trochę. I to jest planeta, w kierunku której leci rozpędzona, płonąca asteroida. I to też jest dotwork. Pięknie jest ten tatuaż tak pocieniowany. Piękne ma detale. Ta kometa jest wspaniała, geometryczna, a planeta ma na sobie takie wiry i przypomina trochę szklaną kulkę taką, którymi się bawiliśmy w dzieciństwie, albo jak kauczukowa piłeczka z automatu. Bardzo lubię ten tatuaż. On trochę pokazuje mi moją ciemniejszą stronę, marzącą o końcu świata, ale jednocześnie nie jest dołujący. Mam też na swoim ciele trzeci tatuaż wykonany przez Kamila Czapigę i jest to, o Jezu, słuchajcie, to jest szczur. Kocham szczury. Szczury są przeinteligentne, są piękne. Miałam kiedyś szczura i to było moje ulubione zwierzątko ze wszystkich. Ale nie wytatuowałam sobie go, żeby uhonorować mojego zwierzaka, tylko po prostu, bo szczur jest śliczny. To w sumie wygląda jak miks szczura z myszą. Dla jednych to mysz, dla innych to jest szczur. Dla mnie to jest po prostu ładny tatuaż, bo tatuaże nie muszą mieć symboliki. Nie muszą mieć jakiegoś głębszego znaczenia. Czasem robię je dlatego, że mi się kojarzą z czymś miłym, albo są zabawne, albo po prostu mi się podoba jakiś wzór. No i jeśli chodzi o myszy, to jest teraz u mnie bardzo na czasie, bo mój samochód stał się mieszkaniem dla myszy. Ja nie sądzę, że to była jedna. Już jej pozbyłam i zabrał ją anielski orszak. Niestety nie byłam w stanie wstawić tam tej takiej, wiecie, żywołapki, co to później. Bo ja po prostu nie miałabym kiedy pojechać z tą myszą gdzieś jej wypuścić. A jeżeli wypuściłabym ją przy samochodzie, to by znowu wlazła do tego samochodu. Więc no niestety, może następne myszy będę łapać w bardziej humanitarny sposób, ale musicie mi wybaczyć. W tym przypadku niestety musiała się ze mną pożegnać. Myślę, że tam są ze trzy myszy, bo jedna mysz nie zażarłaby w całości czekolady Wawel kasztanki, bo by zdechła. I przysięgam wam, ta mysz kosztowała mnie naprawdę dużo hajsu, bo zjadła mi w schowku paragony kosztowe, które trzymałam dla księgowej, pogryzła mi ręcznik na siłownię, ręcznik do włosów, rękawiczki wełniane, nadgryzła but Heleny świetny, do którego jeszcze nie dorosła, bo kupiłam go w Szmateksie, nasrała gdzie tylko mogła i czeka mnie gruntowne pranie w ogóle całego samochodu, a nie jest to najstandardowo tanie, nie? A co najgorsze, to ona sobie zamieszkała pod sufitką i mi biegała nad głową. Ja słyszałam te tuptanie, wiecie, w te. Bardzo mnie to irytowało, bo już serio próbowałam różnych sposobów, żeby ją przegonić. No i niestety nadszedł temu kres. No i już po nocy było po problemie. Mysz zjadła kabanosa, nie zatrzaskując za sobą łapki. Więc później zamiast kabanosów dałam jej czekoladę Wawel kasztanki. No i pożegnałyśmy się. No. Mój ostatni tatuaż, kochani, zrobiony miesiąc temu, jest od Dagny Wrażeń. Jest to tatuaż wyjątkowy, bo kojarzy mi się z wybitnym symbolem miejsca, w którym mieszkam, ale też z paradnym żartem, którego nie będę wam opowiadać, bo nie będzie was śmieszył, ale śmieszy mnie i Natalię, więc w każdym razie zrobiłyśmy sobie ten tatuaż razem. Ona na dłoni, ja z tyłu ręki, bo już nie miałam miejsca z przodu. I jest to, uwaga, dziwaczny łabądź z jeziorka. W centrum Reykjaviku, tuż przy kościele protestanckim i przy parlamencie, jest taki staw. I to jest takie sztuczne jeziorko, bardzo płytkie w ogóle, z wyspą na środku, na którym pływają sobie łabędzie i kaczki i mewy. I ludzie je tam oczywiście, kurwa, karmią chlebem. Nie? Ja nie wiem w ogóle, jak one tam jeszcze funkcjonują, te ptaki, bo jak przesłuchacie książkę, którą wam polecałam, to się wszystko stanie jasne. W każdym razie na tym jeziorku moją, i nie tylko moją uwagę, przyciągnął jeden wyjątkowy łabędź. Absolutnie przedziwny, ze złamaną szyją. I stał się on, słuchajcie, tematem nawet wiadomości. Powstawały na jego temat badania. Główny ornitolog islandzki snuł swoją teorię, jak doszło do tej złamania tej szyi, jak on z nią żyje, bo jego szyja przypomina literę Z, takie zg, zg, zg. I on, taki połamany, biedny, pływa samotnie, bo oczywiście inne łabędzie go odrzuciły, wredne łajzy, ale no i on właśnie taki jest sam, taki outsider, pływa sobie z boku, łapie to, co tam inne łabędzie ominął do jedzenia. Najczęściej się go widzi, jak on czyści sobie pióra, a ogólnie ptaki większość dnia spędzają na dbaniu o pióra, nie wiem czy wiecie. I ten łabądek nazywa się Skrytinsfanur Autjornin, czyli dziwaczny łabądek z jeziora. I jest to jakoś tak dla nas urzekające, obserwowanie go, że postanowiłyśmy oddać mu cześć i sobie go po prostu każda u siebie wytatuować. I Dagna zrobiła go przepięknie, jak ze starej ryciny, jak z łabędziowego króla by wytatuowała. Jak najwybitniejszego z łabędzi. Nie wcale dziwacznego i odrzuconego, tylko jak modelowego łabędzia. Jakby ta jego zygzakowata szyja była jego największym atutem. Jakby wszystkie inne łabędzie miały wręcz o niej fantazjować i go czcić. Tak jak my się w nim zakochałyśmy, zakochało się też w nim sporo ludzi i on ma nawet swoją grupę na Facebooku. I doczekał się fanartów oraz przypinek ze swoją podobizną. Więc jest to absolutny ewenement, bardzo wzruszający symbol dziwactwa, który inni odrzucają, a która dla niektórych osób będzie w nas najfajniejsza. Więc każdemu życzę, żeby się poczuć jak ten łabądek raz w życiu. I ostatni tatuaż, też dość spory, zajmujący pokaźną część mojego lewego ramienia. To właśnie tatuaż od Moniki Malewskiej, zrobiony w Reykjaviku, który jest bardzo artystyczną wersją kwiatu passiflory, na którego końcach są oczy, a w którego centrum jest słońce. Bardzo mi się on podoba, bo Monika użyła w ogóle do jego tworzenia też, co jest dla niej charakterystyczne, białego tuszu, żeby jeszcze bardziej go optycznie pogłębić i podkreślić detale. Passiflora w ogóle po polsku nosi nazwę męczennica. I jest to roślina, która pomaga na rozdrażnienie, na bezsenność i na niepokój. I czemu sobie ją wytatuowałam, to się możecie domyślić. A czemu na jej końcach są płaczące oczy? Tak samo. A czemu w jej centrum jest słońce? Czy ja jestem fanką tarota? Czy wierzę we wpływ słońca i księżyca na człowieka? Nie. Po prostu tak kurwa ładnie wyglądało i pasowało. Koniec analizy. Mam też tatuaż przedstawiający reinterpretację performance'u Mariny Abramowicz pod tytułem Rest Energy z 1980 roku i którego założeniem, albo który jest w ogóle symbolem absolutnego zaufania drugiej osobie. Jeżeli ktoś nie zna oryginału, to sobie polecam zobaczyć w internecie. Są to dwie osoby, sama artystka i Ulaj się czyta, nie wiem. Para artystów bardzo w sobie zakochanych i robiących razem swoją sztukę, a po 12 latach rozstających się w ogromnej nienawiści do siebie. I to też była sztuka bardzo symboliczna, opowiadająca o tym ich uczuciu. I jest to wybitny obrazek. Bardzo chciałam mieć po prostu wytatuowaną samą Marinę i Ulaja na tym takim, wiecie, klasycznym ich zdjęciu w formie ludzkiej, bo są na Boga ludźmi, ale bardzo znana tatuatorka w Polsce, u której chciałam zrobić ten tatuaż, na którego termin też czekałam bardzo długo. Powiedziała mi, tuż przed zrobieniem tego tatuażu, że ona mi go nie wykona w formie takiej, jaka jest, czyli z tego zdjęcia, tego performance'u, bo uwaga, teraz uważajcie, to będzie kurwa plagiat. Plagiat sztuki. Więc albo mi go zrobi z głowami zwierząt, albo spaduwa. I co ja zrobiłam? No kochani, miałam 21 lat, więc przytaknęłam jej. I przystałam na jej żądanie, zamiast powiedzieć jej, no to spaduwa. I stracić po prostu zadatek, ale nie mieć tego gównianego tatuażu na sobie. No i zrobiła mi ten tatuaż, ta znana polska tatuatorka. Niestety niezbyt dokładnie, niezbyt starannie. Ale to były czasy, kiedy byłam za mała, żeby powiedzieć, a wiesz co, to ja podziękuję, bo przyszłam tu po coś innego. I trochę to jest nie fair, że zmieniasz projekt 5 minut przed przyjściem. Poza tym, że jak przyszłam, to nawet nie była przygotowana z jakimiś swoimi pomysłami czy ze szkicami wstępnymi. No i czy dziś zachowałabym się tak samo? Nie. Bo odcięłam to jajo grzeczności. Jak jestem niezadowolona, to mówię, że jestem niezadowolona. A jak mnie coś zdenerwuje, to mówię, że to mnie zdenerwowało. I bardzo dużo mnie to kosztowało, nauczenie się tego. O Jezu, naprawdę, nie wiecie. Stawianie na swoim albo dbanie o to, na czym mi zależy. No i nie lubię tego tatuażu. To jest jedyny tatuaż, który mnie wkurwia. I widzicie, to nie był pierwszy. Ten krzywy, nie? On jest mega uroczy, to jest fajna pamiątka z tych 18 urodzin. Nie ten z kibla, nieudolnie narysowany przez pewnie jakiegoś pijanego gościa pubu. Ten jeden, na który czekałam i który nie wyszedł po mojej myśli. Ale nie da się go niczym zakryć, bo jest bardzo głęboko wbity. Nie da się go również poprawić, bo jest tam wielki borsuczy łeb. No i kochani, była to dla mnie lekcja. I może to powinien być właśnie symbol tego tatuażu, że już nigdy po prostu nie owijać w bawełnę i nie godzić się na rzeczy, których nie chcemy się na nie godzić i które intuicja podpowiada nam, że są złą opcją. Ale co było wspaniałą opcją, jest to kolejny tatuaż bez większego dla mnie znaczenia, to tatuaż wykonany metodą handpoke'u. Jedyny jaki mam. Za tydzień będę miała kolejny. Maji Umańskiej. I jest to humorystyczna rzecz, więc kojarzycie, jak w filmach są filmy z napisami i czasami, kiedy w tle są jakieś tam dźwięki poza dyskusją bohaterów, jest napis Indistinct Chatter, jakieś takie odległe szemranie i dźwięki tła, to ja mam właśnie ten napis na przedramieniu. Fontem właśnie takim jak napisy filmowe. I Maja wytatuowała mi też kropki na palcach lewej ręki, które są bardzo subtelne i które bardzo lubię. I mam takie marzenie, żeby sobie ich zrobić więcej. I zrobię to w kwietniu, gdyż Maja oraz Marta Pusa przyjeżdżają do mnie, do Reykjaviku. W sensie nie przyjeżdżają do mnie, one po prostu mają tam guest spot. I mam nadzieję, że uda mi się również od Marty, zrobić sobie tatuaż u Marty. Jako, że mnie wtedy nie będzie, to zostawiam im mieszkanie i samochód i będą mogły sobie zwiedzać i robić rzeczy, które chcą robić. I co jest wspaniałe, to Maja powiedziała, bo powiedziała mi, że moim wielkim marzeniem jest nauczyć się tatuować, ale nie tak, żeby robić ludziom tatuaże, tylko sobie jakieś takie małe gówna robić. Jakieś takie wypełnienia. I Maja powiedziała, że przywiezie jakąś tam prostą maszynkę i nauczy mnie tatuować, więc zrobię sobie sama jakiś jeden mały tatuaż. Bardzo mnie to cieszy. No i w planach mam kolejne tatuaże. Bardzo chcę wytatuować sobie dzieło Ragnara Kjartanssona. I jest to instalacja z neonu. I sam Ragnar robi sztukę ikoniczną, taką i ironiczną jednocześnie. Łączy smutną poezję z też z takim humorem i jakąś groteską czasami. Jest to neonowy napis Scandinavian Pain na dachu pokrytej strzechą chaty. I to jest po prostu igranie z nordycką melancholią, z jakimś takim, wiecie, symbolem tego obszaru i bardzo mi się podoba ta instalacja. Mam w głowie pomysły co jakiś czas i co jakiś czas marzę o ich realizacji. A niektóre z nich mi przechodzą i dobrze, bo uważam, że pomysły powinny odleżeć. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie razem ze mną mojego kredensu na wspomnienia. Jest to też taki przegląd trochę mojej historii, rzeczy, które mnie poruszają, jakiejś mojej wrażliwości, ale też mojego humoru i chyba takiego rozwoju jako człowieka. Nie wiem, ale bardzo mi było fajnie też dla samej siebie zagłębić się w to, dlaczego moją skórę zdobi. Tak, tato, zdobi. Coraz to nowy wzór i co on dla mnie znaczy. Także dziękuję Marce BookBeat za patronowanie temu odcinkowi. Ubawiłam się bardzo. Cieszę się, że mogłam uhonorować tych wybitnych artystów w tym epizodzie. Oznaczę ich w opisie tego odcinka i Was zachęcam do słuchania audiobooków albo czytania e-booków w BookBeat. Mam kod dla nowych słuchaczy, kod brzmi Okuniewska, który daje Wam 30 dni darmowego okresu próbnego z 20 godzinami słuchania i czytania, więc wygodniej Wam będzie po prostu kliknąć w link w opisie, bo wtedy tam nie musicie wpisać kodu. Rejestrujecie się przez tę stronę, a słuchacie sobie przyjemnie w apce. I jest tam też audiobook tej mojej książki Ja i moje przyjaciółki idiotki, czytany moim głosem, więc jest to paradna zabawa. I co super, apka jest w modelu subskrypcyjnym, jak inne tego typu, więc jeżeli Wam się na przykład nie spodoba, to wystarczy zrezygnować z subskrypcji przed upływem 30 dni, aby Wam nie pobrało płatności. Także bardzo wygodnie zachęcam do testowania, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o kredensie na wspomnienia.